Wir lesen 1. Korinther 2.
Przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział.
Ja, bitte.
Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
Dieses Kapitel 2, was wir gelesen haben, können wir in zwei Teile einteilen.
Ten drugi rozdział, który żeśmy przeczytali, możemy podzielić na dwie części.
Die Verse 6 bis 16, wo es um die wahre Weisheit geht.
Te wiersze od 6 do 16, w których chodzi o tą prawdziwą mądrość.
Und die Verse 1 bis 5, die eigentlich noch zu Kapitel 1 gehören.
I na wiersze od 1 do 5, które tak w zasadzie jeszcze należą do pierwszego rozdziału.
Wir haben gestern ein klein wenig gesehen, wie der Apostel Paulus in dieser Gegend von Korinth gewirkt hat.
Wczoraj mogliśmy troszeczkę się temu przyjrzeć, jak apostoł Paweł działał w tym rejonie miasta Korinth.
Und dass sein Dienst nicht einfach gewesen ist.
I widzieliśmy, że jego służba nie była wcale łatwą.
Dass es nahezu in jeder Stadt, wo er war, auch große Verfolgungen gab.
I że można by tak powiedzieć, prawie w każdym mieście, do którego dotarł, występowały wielkie prześladowania.
Dass wir das beschrieben finden in Apostelgeschichte 16 bis 18, 19.
I mamy to wszystko opisane w Księdze Dziejów Apostolskich od 16 do 19 rozdziału.
Das zweite haben wir gesehen, dass dieser Brief an die Korinther ein sehr aktueller Brief ist.
Po drugie, mogliśmy to zauważyć wczoraj, że ten list do Koryntian jest również bardzo aktualnym listem i dla nas.
Der sehr erstaunliche Einleitungsworte hat.
Ten list jest zaopatrzony w zadziwiające słowa wstępu.
Der Apostel stellt sich vor als berufener Apostel durch Gottes Willen.
I apostoł tutaj przedstawia się siebie samego jako tego apostoła Chrystusa Jezusa, który został powołany z woli Bożej.
Und sagt natürlich, dass dieser Brief an das örtliche Zeugnis in Korinth geschrieben ist.
Następnie stwierdza, że ten list jest napisany do miejscowego zboru w Koryncie.
Das heißt an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist.
To znaczy do zgromadzenia Bożego, które jest, znajduje się w Koryncie.
Wozu alle Gläubigen gehören, die dort in Korinth wohnten.
Do którego należeli wszyscy wierzący, którzy mieszkali w tej miejscowości Korynt.
Aber dann erweitert in Vers 2 diesen Empfängerkreis.
Ale w drugim wierszu pierwszego rozdziału zauważamy, że również i rozszerza ten krąg odbiorców tego listu.
Und sagt samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen.
I dodaje, że wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym.
Es ist also ein universell gültiger Brief für jeden Ort, für jede Zeit.
I okazuje się, że jest to list uniwersalny, który obowiązuje w każdej miejscowości i w każdym okresie czasu.
Also auch für uns.
I to oznacza, że również i dla nas.
Der Zustand der Korinther war sehr schwach.
Stan duchowy Koryntian był bardzo słaby.
Es gab viele Probleme auf moralischem Gebiet.
Było tam też i sporo problemów w zakresie moralnym.
Auf zwischenmenschlichem Gebiet.
Również też i w zakresie współżycia międzyludzkiego.
Und auch Schwierigkeiten bei lehrmäßigen Fragen wie die Auferstehung zum Beispiel.
I również były trudności w zakresie duchowego rozumienia nauki Pisma, co na przykład dotyczyło sprawy zmartwychwstania.
Es gab wahrscheinlich drei Gründe, warum diesen Brief geschrieben hatte.
I tak stwierdziliśmy, że prawdopodobnie były trzy przyczyny, z powodu których ten list został napisany.
Zum einen, dass es wahrscheinlich schon vorher einen Brief gab, wie das 1. Korinther 5 zeigt.
I tak jak nam to pokazuje piąty rozdział tego pierwszego listu, prawdopodobnie już wcześniej był też inny list do tego zboru napisany.
Den die Korinther nicht so richtig verstanden hatten.
List, który nie został właściwie zrozumiany przez odbiorców w Koryncie.
Dann hat etwas gehört von den Hausgenossen der Chloe. Vers 11, Kapitel 1.
Następnie czytaliśmy w tym pierwszym rozdziale z 11 wierszu, z wiersza, że też i o pewnych sprawach doniesiono mu, co uczynili domownicy Chloi.
Und dann gab es auch Fragen, die die Korinther direkt an den Apostel Paulus gestellt hatten.
Następnie oglądamy też i pytania, które zostały bezpośrednio postawione apostołowi Pawłowi bezpośrednio przez Koryntian.
Zum Beispiel Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt.
Jak na przykład czytamy w siódmym rozdziale, w pierwszym wierszu, jeśli chodzi o to, co żeście do mnie pisali.
Er spricht dann ein klein wenig die Schwierigkeiten in Korinth an, die Parteiungen, die schon da sind.
I on tutaj zaczyna trochę mówić o tych trudnościach, które są wewnątrz zboru Koryntian. I na przykład mówi o tych podziałach na grupy albo na takie partie pomiędzy nimi.
Aber er spricht dann von Vers 17 und man kann fast sagen bis Kapitel 2 Vers 5 von dem Kreuz Christi.
Ale następnie od pierwszego rozdziału 17 wiersza do drugiego rozdziału do 5 wiersza mówi prawie że wyłącznie o krzyżu Chrystusowym.
Dieses Kreuz Christi, das die Grundlage für alles ist.
Mówi o tym krzyżu, który jest podstawą dla wszystkich i wszystkiego.
Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, diese Grundlage tatsächlich kennt.
I mam nadzieję, że każdy, który siedzi dzisiaj w tej sali, zna te podstawy.
Dass er mit seiner Sündenschuld zu diesem Kreuz gekommen ist.
To znaczy, że on przyszedł już z winą swoich grzechów do krzyża Chrystusowego.
Und dass dieses Wort vom Kreuz nicht Torheit für ihn ist.
I że to słowo o krzyżu Chrystusowym nie jest dla niego głupstwem,
sondern Gottes Kraft.
Tylko jest dla niego tą mocą Bożą.
Das gilt für die, die errettet sind.
A więc te słowa dotyczą wszystkich tych, którzy już są zbawieni.
Weißt du, aus eigener Kraft geht das nicht?
Czy wiesz o tym, że to nie uda się osiągnąć z własnej siły?
Es geht nur, wie das Vers 26 sagt, aufgrund von Berufung.
I tak jak to mogliśmy czytać w wierszu 26 pierwszego rozdziału, dzieje się to na podstawie powołania.
Und Berufung heißt hier herausgerufen.
I to powołanie jest nazwane tutaj jako wywołanie z jakiegoś kręgu.
Aus der Macht der Sünde.
Albo z jakiegoś zakresu, na przykład tutaj chodzi o zakres mocy grzechu.
Vers 26 beginnt mit den Weisen.
I ten 26 wiersz mówi również też i o tych, którzy są mądrzy.
Den Mächtigen.
O takich, którzy są mocni albo mają władzę.
Den Edlen.
Następnie o takich, którzy są wysokiego rodu.
Und es endet in Vers 28 mit denen, was nicht ist.
A ten urywek kończy się w wierszu 28, mówiąc o takich, którzy są niczym.
Das waren damals die Sklaven.
A takimi właśnie w tamtych czasach byli niewolnicy.
Die hatten keinen Wert in den Augen der Menschen.
Oni nie mieli żadnej wartości w oczach ludzi.
Sie zählten nichts.
Po prostu się nie liczyli w społeczeństwie.
Aber Gott sieht das etwas anders.
Ale Bóg widzi tą rzecz całkowicie inaczej.
Er sagt, von der ersten Gruppe gibt es nur wenige, die errettet sind.
I stwierdza tutaj, że z tej pierwszej grupy jest tylko niewielu takich, którzy są zbawieni.
Es sind nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle.
Tak jak tutaj w tym 26 wierszu w drugiej połowie jest napisane, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu.
Aber das verachtete dieser Welt, das hat Gott ausgewählt.
Ale to, co świat pogardził, to Bóg sobie wybrał.
Hat ihn besonders seine Gnade zugewandt.
I w szczególny sposób zwrócił się do nich ze swoją łaską.
Und scheinbar haben sich in Korinth viele aus dieser Gruppe bekehrt.
I możemy to stwierdzić, że z tej grupy właśnie wielu się z tego miasta Koryntu nawróciło.
Das heißt, dort in Korinth waren nicht nur solche aus den Juden und aus den Nationen.
To znaczy, że w Koryncie nie byli tylko tacy, którzy pochodzili z żydostwa i z narodów.
Sondern es waren auch dort welche mit völlig sozialen, mit unterschiedlichen sozialen Verhältnissen.
Ale że w tym zborze byli ludzie, którzy pochodzili z bardzo różnorodnych okoliczności socjalnych.
Ich sag mal, eine bunt zusammengewürfelte Menge an Gläubigen.
Można powiedzieć, że kolorowy bukiet różnorodnych wierzących.
Wenn man jetzt nicht den Geist Christi trägt,
i jeżeli byśmy nie nosili tego Ducha Chrystusowego w sobie,
das Fleisch wirken lässt,
tylko byśmy pozwolili, żeby zaczęło działać nasze ciało,
dann ist es irgendwie verständlich, dass es zu Schwierigkeiten kommen muss.
To wtedy możemy też i to dobrze sobie wyobrazić, że w takiej grupie może dojść do różnorodnych trudności.
Und das war hier eines der Probleme.
I tak rzeczywiście były to problemy wśród Koryntian.
Und deswegen spricht er so von dem Kreuz Christi.
I to dlatego on tak bardzo tutaj kładzie nacisk na ten krzyż Chrystusowy.
Und darum sagt er in Kapitel 2 in den ersten Versen ganz kurz, wie er in Korinth gewesen ist.
I w tym drugim rozdziale na początku on bardzo krótko o tym opowiada, w jaki sposób i on wśród Koryntian wystąpił.
Er sagt hier nicht nach Vortrefflichkeit der Rede.
I on mówi tutaj, że moja mowa nie była według jakiegoś szczególnego, wyniosłego stylu mowy.
Oder euch das Wort mit Weisheit zu verkündigen.
Ani nie przyszedłem do was, aby to słowo w mądrości głosić.
sondern ich kam zu euch mit dem Kreuz.
Ale ja przyszedłem do was z krzyżem.
Ich kam zu euch mit dem, was den Juden ein Ärgernis ist.
A więc przyszedłem do was z rzeczą taką, która dla Żydów jest powodem zgorszenia.
Und was den Nationen eine Torheit ist.
A dla tych ludzi, którzy pochodzą z narodów, jest to po prostu rzecz głupia, głupstwo.
So kam ich zu euch in Schwachheit und in Furcht und vielem Zittern.
I w taki właśnie sposób do was przyszedłem, jak mówi wiersz trzeci, w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze.
Lesen wir mal kurz einen Vers aus 2. Korinther 10.
I przeczytajmy jeden wiersz z drugiego listu do Koryntian, z 10 rozdziału.
Da sagt der Apostel Paulus in Vers 10.
W 10 wierszu tego 10 rozdziału drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł mówi:
Denn die Briefe zwar sagt man sind gewichtig und kräftig, aber die Gegenwart des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich.
Bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego.
Wahrscheinlich war der Apostel Paulus körperlich schwach.
Prawdopodobnie również też apostoł Paweł w swoim ciele był słabym człowiekiem.
Bei dem Brief an die Galater schreibt er, dass er mit großen Buchstaben geschrieben ist.
Bo w liście do Galacjan on napisał, że napisałem do was wielkimi literami.
Vielleicht konnte er nicht gut sehen.
Prawdopodobnie nie był w stanie dobrze widzieć.
Und vielleicht war auch seine Rede schwach.
I prawdopodobnie też i jego przemówienie, jego mowa była słaba.
Die Rede verächtlich, wie es hier heißt.
Tak jak tutaj jest napisane, że ta mowa była do niczego albo taka pogardzona.
In dieser Art kam der Apostel Paulus zu den Korinthern.
Właśnie w taki sposób apostoł Paweł przyszedł do Koryntian.
Und er sagt, erinnert euch daran, wie ich bei euch war.
I mówi do nich, przypomnijcie sobie, gdy ja byłem wśród was.
Und welches Thema ich hatte?
Jakim tematem się wtedy ja zajmowałem?
Jesus Christus und ihn als gekreuzigt.
Zajmowałem się Jezusem Chrystusem i jako tym, który był ukrzyżowany.
Das ist die Grundlage für alles.
To jest właśnie podstawą wszystkiego.
Leider sind viele in Korinth bei dieser Grundlage stehen geblieben.
Niestety wielu tych, którzy byli w zborze w Koryncie, pozostali tylko właśnie przy tych podstawach wiary.
Darum sagt er in Kapitel 3, Vers 2, ich habe euch Milch zu trinken gegeben.
I on mówi również w trzecim rozdziale, w drugim wierszu, że ja dawałem was, dawałem wam do picia prawie że mleko.
Und das war diese Grundlage, dieses Kreuz.
Właśnie to była ta podstawa, to był ten krzyż.
Aber er konnte ihnen keine feste Speise geben.
I nie był w stanie im darować tego twardego, stałego pokarmu.
Da fast kein Wachstum zu sehen war.
Dlatego, że prawie że nie było wśród nich widocznego wzrostu duchowego.
Vielleicht noch kurz ein Gedanke zu Vers 5.
Jeszcze jedna myśl dotycząca 5. wiersza.
Er sagt sozusagen, ich habe euch das Evangelium mit einfachen Worten verkündigt.
On mówi tutaj, że ja do was zwracałem się z Ewangelią głoszoną w prostych słowach.
Zwar in Erweisung der Kraft des Geistes, wie das Vers 4 sagt.
Tak jak to jest określone w wierszu 4, było to w tych słowach objawiały się duch i moc.
Aber so, dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft.
Ale wasza, po to, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, jak mówi wiersz 5.
Was ist der Unterschied zwischen Menschenweise und Gottes Kraft?
Jaka jest różnica pomiędzy tą mądrością ludzką a mocą Bożą?
Nach Menschenweise würde hier bedeuten mit logischen Argumenten.
Mówić w sposób ludzki to by oznaczało przemawiać do nich za pomocą logicznych argumentów.
Heißt das, dass der Gläubige seinen Verstand abgeben soll?
Czy to w ogóle oznacza, że człowiek wierzący ma zrezygnować z używania swojego rozumu?
Und dass wir keine guten Argumente für unseren Glauben haben?
Czy to oznacza, że nie mamy mieć dobrych argumentów uzasadniających naszą wiarę?
Oh, die guten Argumente haben wir.
O nie, my mamy te dobre argumenty.
Wir haben gute Argumente dafür, dass die Bibel das Wort Gottes ist.
Mamy też i dobre argumenty na to, że Biblia jest Słowem Bożym.
Wir haben gute Argumente dafür, dass es eine Schöpfung gibt.
Mamy dobre argumenty też i na to, że istnieje stworzenie, że ten świat został powołany do istnienia przez stworzenie.
Und manchmal brauchen wir sie auch, um Unsicheren zu helfen.
I właśnie takich argumentów czasami potrzebujemy, aby ludziom, którzy nie są pewni tego, pomóc.
Aber wir erreichen damit nicht das Herz.
Ale tymi argumentami my nie docieramy do serca.
Sondern wir erreichen damit den Verstand.
My docieramy tymi argumentami do rozumu tego człowieka.
Was sicherlich auch mal nötig ist.
Z całą pewnością i to jest rzeczą konieczną.
Aber nicht, wenn es um die Bekehrung geht.
Ale nie, jeśli chodzi o sprawę nawrócenia.
Das ist eine Herzensangelegenheit.
Dlatego, że to jest rzecz albo sprawa dotycząca serca.
Und darum kann er sagen, dass euer Glaube auf Gottes Kraft beruht.
I to dlatego on mógł powiedzieć po to, aby ta moc
dass euer Glaube auf Gottes Kraft beruht.
Żeby wasza wiara opierała się o moc Bożą.
Denn wir haben euer Herz erreicht.
Dlatego, bo my chcemy osiągnąć wasze serca.
Das ist eigentlich dieses Ende, ich sag mal, dieses Einleitungskapitels, das in Vers 5 endet.
I to jest właśnie ten wprowadzający rozdział pierwszy, który, tak jak powiedziałem na początku, w zasadzie kończy się na piątym wierszu tego drugiego rozdziału.
Und jetzt kommen zwei ganz große Themen.
I teraz dopiero pojawiają się dwa bardzo wielkie tematy.
Das erste Thema ist die Weisheit.
Pierwszym tematem jest mądrość.
Das zweite Thema ist der Heilige Geist.
A drugim tematem jest Duch Święty.
Und über diese beiden Punkte möchte ich gerne in dieser Stunde hauptsächlich etwas sagen.
I co do tych dwóch punktów w tej godzinie chciałbym właśnie zasadnicze rzeczy powiedzieć.
Aber zuerst noch zwei Definitionen vorneweg.
Ale najpierw chciałbym wymienić jeszcze dwie definicje.
Das eine ist, wir haben drei verschiedene Kennzeichen des Menschen.
Pierwszą rzeczą to jest to, że mamy tutaj trzy cechy ludzi.
Wir haben den natürlichen Menschen.
I mamy tutaj określonych tych ludzi jako takich ludzi naturalnych, cielesnych.
Wir haben hier den geistlichen Menschen.
Oglądamy również też i ludzi, którzy tutaj są określeni jako duchowi.
Und wir haben den fleischlichen Menschen.
I również oglądamy tutaj tych cielesnych ludzi.
Nun, der natürliche Mensch ist der Mensch ohne Gott.
Tak, człowiek od swojego urodzenia, taki naturalny człowiek, jest to człowiek bez Boga.
Er hat keine lebendige Beziehung zu Gott.
Nie może wykazać się żywym związkiem z Bogiem.
Er besitzt den Heiligen Geist nicht.
Nie posiada Ducha Świętego.
Er hat sicherlich manchmal geniale Gedanken und wunderschöne Ideen.
Z całą pewnością czasami ma genialne myśli i wspaniałe idee.
Er hat großartige Dinge erschaffen.
I on jest w stanie i zrobił wspaniałe rzeczy.
Aber das alles losgelöst von Gott, weil er keine Beziehung zu Gott hat.
Ale to wszystko jest pozbawione Boga, dlatego że sam ten człowiek nie ma żadnego związku społeczności z Bogiem.
Dann haben wir den geistlichen Menschen.
A następnie oglądamy tego człowieka duchowego.
Er unterscheidet sich in einem ganz wichtigen Punkt.
I on tutaj charakteryzuje się jednym bardzo ważnym punktem.
Er hat eine lebendige Beziehung zu Gott.
On cechuje się tym żywym związkiem z Bogiem.
Er besitzt den Heiligen Geist.
Posiada Ducha Świętego.
Und er wandelt in der Kraft des Geistes.
I on również też i chodzi w swoim życiu w mocy tego Ducha.
Und dann haben wir den fleischlichen Menschen.
A następnie oglądamy tutaj cielesnego człowieka.
Er hat eine Beziehung zu Gott.
On ma związek z Bogiem.
Er besitzt den Heiligen Geist.
On posiada Ducha Świętego.
Aber er lebt wie der natürliche Mensch.
Ale żyje tak jak ten pierwszy wymieniony naturalny człowiek.
Er wandelt nach dem Fleisch.
Czyli on chodzi według swojego ciała.
Und das, was man äußerlich sieht, ist das Fleisch.
I to, co na zewnątrz jest widoczne, to jest po prostu ciało.
Obwohl er eine lebendige Beziehung zu Gott hat.
Pomimo tego, że on ma żywy związek z Bogiem.
Das wird das Hauptthema in Kapitel 3 sein.
To będzie główny temat, który będziemy rozważali w trzecim rozdziale.
Wenn es nämlich da um die praktische Seite geht.
Dlatego, że właśnie w tym rozdziale chodzi o tą stronę praktyczną.
Wir haben noch etwas Wichtiges in Kapitel 2.
Jeszcze jedną ważną rzecz oglądamy w drugim rozdziale.
Und das sind herrliche Anreden, wie der Apostel die Gläubigen anspricht.
I tu oglądamy ten wspaniały sposób zwracania się, te jakby powiedzieć tytuły, którymi tytułuje apostoł wszystkich wierzących.
Er nennt sie in Vers 6 vollkommene.
On nazywa ich w szóstym wierszu jako doskonałych.
Er nennt sie in Vers 9 am Ende, die ihn lieben.
On nazywa ich, co czytamy pod koniec dziewiątego wiersza, jako tych, którzy go miłują.
Und er nennt sie in Vers 15 geistliche.
I w wierszu 15 nazywa ich duchowymi.
Und vielleicht noch Kapitel 3, da nennt er sie in Vers 1 Brüder.
I jeszcze trzeci rozdział, pierwszy wiersz nazywa ich braćmi.
Das sind vier unterschiedliche Anredungen, die vier verschiedene geistliche Belehrungen beinhalten.
To są cztery różne tytuły, które zawierają w sobie cztery różne duchowe pouczenia.
Was sind vollkommene?
Cóż to za ludzie, którzy określeni są doskonałymi?
Es sind erwachsene.
Są to dorośli ludzie?
Aber die Bibel benutzt diesen Ausdruck in drei verschiedenen Formen.
A Biblia używa tego wyrażenia w trzech różnych formach.
Vielleicht der allumfassendste Begriff in Hebräer 10.
Najbardziej obszerne określenie tego słowa znajdujemy w Hebrajczyków, liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale.
Ich will einfach mal den ersten Vers erwähnen.
Gdybyśmy spojrzeli na pierwszy wiersz,
auch wenn uns da gezeigt wird, wodurch wir nicht vollkommen gemacht werden können,
nawet jeżeli tu jest nam pokazane, przez co my nie możemy być uczynieni doskonałymi,
denn die irdischen hohen Priester konnten es nicht,
dlatego, że ci ziemscy najwyżsi kapłani właśnie nie mogli takimi być.
Sie waren nicht in der Lage, die alljährlich hinzunahenden vollkommen zu machen.
Bo nie byli w stanie te co roku składane ofiary, te ofiary nie były w stanie składane co roku uczynić ich doskonałymi.
Aber der Herr konnte das durch ein Opfer.
Ale przeciwnie do tego, Pan mógł tego dokonać przez jedną ofiarę.
Das heißt, vollkommene sind hier solche, die errettet sind.
A więc to wszystko oznacza, że doskonałymi są wszyscy ci, którzy są zbawieni.
Die Errettung ist vollkommen, es muss nichts mehr hinzugefügt werden.
Dlatego, że samo to zbawienie jest doskonałe i niczego nie trzeba do niego dodawać.
Und deswegen werden sie in Hebräer 10 als vollkommene bezeichnet.
I to dlatego w tym 10 rozdziale ci wierzący nazywani są doskonałymi.
Aber dann wird dieser Ausdruck in einer anderen Form noch benutzt.
Ale to wyrażenie też i w innej formie jest jeszcze używane.
Zum Beispiel in Hebräer 5 Vers 14.
Na przykład w tym samym liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale w 14 wierszu.
Die feste Speise aber ist für vollkommene oder erwachsene.
Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, a to słowo można również też przetłumaczyć doskonałych.
Die in der Lage sind, Gutes und Böses zu unterscheiden.
Którzy są w stanie też, wyćwiczeni są do rozróżniania dobrego i złego.
Oder Philippa 3, Vers 15.
Albo spójrzmy do listu do Filipian, trzeci rozdział, 15 wiersz.
So viele nun vollkommen sind.
Ilu nas tedy jest doskonałych.
Und dann heißt es in Vers 16, dass wir darin wandeln sollen, in denselben Fußstapfen.
I w 16. wierszu tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.
Hier geht es also um solche, die in ihrem christlichen Leben geistliche Fortschritte gemacht haben.
A więc tutaj chodzi o takich ludzi, którzy w swoim duchowym życiu poczynili kroki do przodu, postępy.
Das heißt, die erwachsen geworden sind, weil sie jetzt auch feste Speise zu sich nehmen.
I to dlatego stali się dorosłymi, bo przyjmują ten pokarm stały, duchowy.
Die also geistlich gewachsen sind in ihrem Leben.
To znaczy, to chodzi o ludzi, którzy duchowo wzrośli w swoim życiu.
Aber dann gibt es noch eine dritte Bedeutung dieses Begriffes.
Ale jest jeszcze i trzecie znaczenie tego określenia.
Und das finden wir nochmal im Philipperbrief.
I to też znajdujemy w liście do Filipian.
Wieder in Kapitel 3.
Znowu w trzecim rozdziale.
Vers 12.
12. wiersz.
Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin.
Nie jakobym to już osiągnął albo już był doskonały.
Das heißt, es ist ja ein zukünftiger Aspekt.
A więc w tym wierszu ta doskonałość jest aspektem przyszłości.
Und der wird erst sein am Ende des Weges eines Gläubigen.
I ten aspekt będzie widoczny dopiero na końcu drogi każdego człowieka wierzącego.
Wenn er heimgeht oder wenn die Entrückung stattfindet.
Wtedy, gdy odejdzie do domu ojcowskiego przez śmierć, albo gdy do tego domu będzie wprowadzony przez pochwycenie i zabranie przez Pana.
Das heißt, wie bei dem Ausdruck Errettung haben wir drei verschiedene Aspekte.
I to oznacza, że pod pojęciem tego słowa zbawienie możemy to, oglądać trzy różnorodne aspekty.
Hier in Vers 6 geht es um diese praktische Wachstumsseite.
W naszym pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, w szóstym wierszu, chodzi tutaj o ten wzrost praktyczny.
Das heißt, es geht hier um die geistliche Gesinnung.
Chodzi tutaj o te duchowe usposobienie.
Der Apostel Paulus sagt hier auch nicht, ihr seid solche Vollkommenen.
Apostoł tu też do nich nie mówi, że wy jesteście już tymi doskonałymi albo takimi doskonałymi.
Er sagt nicht, wir reden aber Weisheit unter euch den Vollkommenen.
My tedy głosimy mądrość wśród was doskonałych.
Sondern er gibt ein Prinzip an, wir reden Weisheit unter den Vollkommenen.
On tu daje tą zasadę, że to głosimy wśród was.
Sie waren es leider nicht.
Oni niestety nie byli jeszcze takimi.
Denn sie waren in Kapitel 3, Vers 1 unmündige.
Bo tak jak to czytamy w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu, musiał ich nazwać, że są niemowlętami w Chrystusie.
Also solche, die noch unreif gewesen sind.
A więc takimi, którzy jeszcze nie byli dojrzali.
Wie so ein neugeborenes Kind.
Jako takie nowonarodzone dziecię.
Das Milch bekommt und feste Speise noch nicht vertragen kann.
Które otrzymuje mleko i nie jest w stanie jeszcze znieść pokarmu stałego.
Auf dieser Ebene waren die Korinther noch aufgrund von eigener Schuld.
I to na takim poziomie zatrzymali się z powodu swojej własnej winy wszyscy w Koryncie.
Ich würde euch so gerne diese Weisheit unter vollkommenen Berichten erzählen, weitergeben.
A on do nich mówi, jakże chętnie chciałbym tą mądrość wśród was jako doskonałych głosić.
Aber eine andere Weisheit, als ihr sie versteht.
A muszę do was przyjść z innego rodzaju mądrością, niż wy to uważacie.
Nämlich nicht die Weisheit dieses Zeitlaufs.
Mianowicie nie z tą mądrością obecnego biegu czasu w tym świecie.
All die griechischen Philosophien, die den Menschen irgendwie in den Mittelpunkt stellen.
Nie tak jak greccy filozofowie stawiali na piedestale tą ludzką mądrość.
Eine ganz andere Weisheit.
Nie, tutaj przychodzę do was całkowicie inną mądrością.
Eine Weisheit, die erstens ewig ist.
Z mądrością, która po pierwsze jest wieczna.
Denn es ist nicht die Weisheit dieses Zeitgeistes oder Zeitlaufs.
Dlatego, że to nie jest mądrość obecnego biegu czasu w tym świecie.
Es ist eine Weisheit, die ist viel, viel älter, schon viel, viel länger da.
Bo to jest mądrość, która jest o wiele, wiele starsza i już o wiele dłużej na tym świecie istniejąca.
Es ist eine Weisheit, die als erstes Kennzeichen bekommt, dass sie ewig ist.
Jest to mądrość, której pierwszym znakiem charakterystycznym jest to, że ona jest wieczna.
Denn die Gott vor den Zeitaltern schon bestimmt hat, sagt Vers 7.
Tak jak to określa wiersz 7, to jest ta mądrość Boża, tajemna i zakryta, którą Bóg przed wiekami przeznaczył.
Diese Weisheit Gottes, die sich vollkommen am Kreuz von Golgatha offenbarte.
A chodzi o tą mądrość Bożą, która w doskonałości objawiła się na krzyżu Golgoty.
Das hatte Gott schon vor Grundlegung der Welt beschlossen.
I tą mądrość Bóg postanowił już przed założeniem tego świata.
Diese Weisheit hat einen Ewigkeitscharakter.
Ta mądrość ma charakter wieczny.
Das zweite Kennzeichen.
Drugim znakiem charakterystycznym jest to,
diese Weisheit ist von Gott.
Że ta mądrość jest od Boga.
Vers 7, wir reden Gottes Weisheit.
Tak jak to mówi wiersz 7, ale głosimy mądrość Bożą.
Das heißt, diese großartige Weisheit, die ich euch verkündigt habe, ist nicht von Menschen gemacht.
Czyli ta wspaniała, wielka mądrość, ona nie została powołana do istnienia przez człowieka.
Sie ist nicht nach Menschenweise.
Ani nie została podana w sposób ludzki.
Es ist Gottes Weisheit.
Jest to mądrość Boża.
Und sie steht in Verbindung mit einem Geheimnis als dritter Punkt.
I jako trzeci punkt ta mądrość powiązana jest z pewną tajemnicą.
Mit einem Geheimnis, was davon spricht, dass sie verborgen gewesen ist.
To znaczy, to określenie tajemnica określa, że ona była zakryta.
Geheimnis heißt hier nicht, dass ich sehr intelligent sein muss, um sie zu verstehen.
Tu nie chodzi o taką tajemnicę, że trzeba być bardzo inteligentnym, aby ją w ogóle zrozumieć.
Auch nicht, dass das irgend so etwas Mystisches ist.
Ani też o taką mądrość, która by była charakteru mistycznego.
Sondern dass es Zeitalter gab, wo sie verborgen war.
Nie, chodzi o taką mądrość, która w pewnym okresie czasu istnienia tego świata była zakryta.
Gehen das Alte Testament?
Spójrzmy na cały Stary Testament.
Und du findest vielleicht einige Andeutungen von dieser Weisheit.
Może tylko zauważysz, że są takie wzmianki wskazujące na tą mądrość.
Aber vom Prinzip her war es ein Geheimnis, war sie verborgen.
Ale z samej zasady ona była zakrytą, była tajemnicą.
Wo ist dieses Kreuz im Alten Testament völlig offenbart worden?
W którym miejscu Starego Testamentu ten krzyż został w pełni objawiony?
Ich kenne keine einzige Stelle.
Ja nie znam ani jednego miejsca biblijnego.
Wir können viele Stellen zusammensetzen.
My możemy teraz zestawić ze sobą wiele różnych miejsc starotestamentowych.
Können Sie im Licht des Neuen Testamentes betrachten?
I dopiero teraz możemy je rozważać albo oglądać w świetle tego Nowego Testamentu.
Und wir verstehen, dass sie sich auf das Kreuz beziehen.
I teraz dopiero możemy zrozumieć, że tych wiele punktów starotestamentowych dotyczy tego krzyża.
Aber es ist nur schemenhaft. Schattenartig.
Ale ona jest swego rodzaju tylko takim cieniem na to, co później się wydarzyło.
Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht einmal von dem Schatten der zukünftigen Dinge.
Również i pisarz tego listu do Hebrajczyków mówi o cieniu tych przyszłych rzeczy.
Es war also noch nicht ganz, es war nicht richtig offenbar im Alten Testament.
A więc to oznacza, że całkowicie w pełni nie była objawiona w Starym Testamencie.
Aber der Wirkkreis dieser Weisheit geht in die Zukunft.
Ale ten okrąg działania tej mądrości, on rozciąga się na daleką przyszłość.
Denn am Ende von Vers 7 heißt es, dass Gott sie zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat.
Dlatego, że pod koniec siódmego wiersza możemy przeczytać, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.
Das heißt bestimmt vor den Zeitaltern.
To znaczy, że to już przed dawnymi wiekami, można powiedzieć, zanim w ogóle na tej ziemi powstał czas,
vorausschauend in die Zukunft,
powstała ta mądrość, która spoglądała w tą daleko leżącą przed nią przyszłość,
zu unserer Herrlichkeit.
I dotyczyło to albo została przeznaczona ku chwale naszej.
Dass wir einmal in der Ewigkeit bei Christus sein werden.
I te słowa oznaczają to, że my będziemy kiedyś w przyszłej wieczności razem z Chrystusem.
Oder wir können auch sagen Christus und die Versammlung.
I możemy to tak określić, Chrystus i zgromadzenie.
Ist das nicht eine unaussprechlich große Weisheit?
Czy nie jest to niewypowiedzianie wielka mądrość?
Sozusagen, als wenn sagen würde, Mensch, ihr Korinther, und ihr glaubt an menschliche Weisheit?
I można by było tak zawołać, ludzie, wy tam w Koryncie chcecie wierzyć w jakąś mądrość ludzką?
Was ist das im Vergleich zu dieser Weisheit Gottes?
Jakże można porównać tą ludzką mądrość z mądrością Bożą?
Es kommen noch zwei weitere, drei weitere Punkte.
Jeszcze trzy następne punkty tutaj możemy do tego dołączyć.
Die Fürsten dieses Zeitlaufs haben sie nicht erkannt.
Że książęta tego świata nie poznali, albo władcy tego świata nie poznali jej.
Und sie waren sich einig darin, sie nicht zu erkennen. Sie haben sie gemeinsam auch nicht erkannt.
I nie poznali tego również wszyscy razem, zjednoczeni ze sobą.
Ein Pilatus, dieser römische Herrscher.
Piłat jako ten, który reprezentował panującego ze strony rzymskiej.
Kajafas, der jüdische Herrscher.
Kajfas, który reprezentował tych panujących żydowskich przywódców.
Pilatus als Edomiter stand so dazwischen, Herodes als Edomiter stand so dazwischen.
A Herod, który był z pochodzenia Edomitą, to jeszcze pomiędzy tymi dwoma grupami się znajdował.
Eigentlich waren sie alle Feind untereinander.
W zasadzie wszystkie te trzy grupy były wrogo do siebie nastawione.
Plötzlich sind sie Freunde.
I nagle się okazuje, że są przyjaciółmi.
Haben ein gemeinsames Thema.
Dlatego, że zajmują się wspólnym tematem.
Weg mit Jesus.
Precz z Jezusem.
Das ist die Weisheit dieser Welt.
Taka jest mądrość tego świata.
Die schmiedet plötzlich Freundschaften.
I nagle ukuli tutaj swoją przyjaźń.
Sie werden hier bezeichnet als die Fürsten dieses Zeitlaufs.
I oni tutaj właśnie są określeni jako władcy tego świata.
Der Teufel wird bezeichnet als der Gott dieses Zeitlaufs.
Również diabeł jest nazywany Bogiem obecnego biegu czasu.
To jest 2 Korinther 6.
Czy to jest w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział? Ktoś może pamięta?
4. Ja, danke. 2 Korinther 4, Vers 4.
Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 4 wiersz.
Es ist der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt, dieses Zeitlaufs, der den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. 2 Korinther 4, Vers 4.
Których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa.
Der sie zu Fürsten dieses Zeitlaufs gemacht hat.
To właśnie ci władcy tego obecnego biegu czasu uczynili.
Wie sie auch Daniel 10 nennt.
Tak jak też i ich nazywa Daniel w swojej księdze w 10 rozdziale.
Sie haben diese Weisheit Gottes nicht erkannt.
Oni właśnie tej mądrości Bożej nie poznali.
Denn sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.
Bo przecież by nie ukrzyżowali tego Pana chwały. Koniec ósmego wiersza.
Und dann kommt ein ganz interessantes Zitat aus Jesaja.
I tu w dziewiątym wierszu pojawia się bardzo interesujący cytat z księgi proroka Izajasza.
Was wir so an einer einzigen Stelle in Jesaja gar nicht finden.
I to taki cytat, który tutaj w księdze Izajasza w ten sposób nie znajdujemy.
Wir müssen schon Verse aus Kapitel 57 und 63 kombinieren.
Musimy tutaj ze sobą połączyć wiersze z 57 i z 64 rozdziału ze sobą razem złączyć.
Und dann kommen wir zusammengefasst zu diesem Vers.
I gdy to razem złączymy, dopiero dojdziemy do treści tego wiersza.
Dem übrigens die Antwort fehlt.
W której to w zasadzie brakuje odpowiedzi na to pytanie.
Was kein Auge gesehen.
Czego oko nie widziało.
Was kein Ohr gehört hat.
I ucho nie słyszało.
Was in keines Menschen Herz aufgenommen ist.
I co do serca ludzkiego nie wstąpiło.
Was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.
To przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
Ja, was denn?
A więc co?
Merken wir, es fehlt etwas Entscheidendes eigentlich in diesem Zitat.
Czy nie zauważamy, że tu brakuje czegoś decydującego, ważnego w tym cytacie?
Und damit zeigt Gott, es war verborgen im Alten Testament.
I tu tym samym chce pisarz pokazać to, że to było zakryte w Starym Testamencie.
Es war schattenartig sichtbar, aber mehr auch nicht, in der weiten Ferne, wie ein Nebel.
Było to tylko tak cieniem tej przyszłej sprawy, albo było to widoczne jak pewna rzecz, która jest zakryta mgłą.
Aber uns, die wir Gott lieben, hat Gott es offenbart.
Ale nam, którzy Boga miłujemy, to Bóg nam objawił.
Wisst ihr, es lohnt sich mal, die Bibel mal nach diesen wenigen Stellen zu durchforschen, wo steht, die ihn lieben.
Wiecie co, bardzo się opłaca przestudiować Biblię pod względem tego określenia dla tych, którzy go miłują.
Kommt gar nicht so häufig vor.
To wcale nie pojawia się tak często w Słowie Bożym.
Noch einmal in 1. Korinther 8.
Jeszcze raz powtarzam w pierwszym liście do Koryntian 8 rozdział.
Da ist es, wenn aber jemand Gott liebt.
Tu mowa jest o kimś, kto miłuje Boga.
Dann zwei wunderschöne Stellen im Jakobusbrief.
Następnie dwa cudowne miejsca w liście Jakuba.
Jakobus 1.
Jakuba pierwszy rozdział.
Ich glaube Vers 12.
Zdaje się, to jest 12 wiersz.
Wird er die Krone des Lebens empfangen am Ende, die er denen verheißen hat, die ihn lieben.
Pod koniec 12 wiersza pierwszego rozdziału listu Jakuba weźmie wieniec albo koronę żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Jakobus 2, Vers 5.
Drugi rozdział, piąty wiersz.
Dass sie Erben des Reiches sind, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben.
Pod koniec tego wiersza, piąty wiersz drugiego rozdziału, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują.
Und dann gibt es noch drei, vier Stellen im Alten Testament, die in diese Richtung gehen.
Może jeszcze 3-4 różne miejsca w Starym Testamencie, które mniej więcej w tym kierunku też i idą.
Er sagt hier nicht nur die Kinder Gottes sind.
On mówi tu o nich, że nie tylko oni są dziećmi Bożymi.
Er appelliert hier nicht nur an ihre Stellung.
On apeluje nie tylko do ich stanowiska,
sondern an dieses Vertrauensverhältnis, das da ist.
Ale pokazuje ten stosunek pełen zaufania pomiędzy nimi.
Da sind solche, die lieben ihn.
Bo mówi do takich, którzy jego, czyli Boga, miłują.
Und dann liebt er sie.
I to dlatego też on ich miłuje.
Und kann einen vertrauten Umgang mit ihnen pflegen.
I to dlatego on może tutaj tak pielęgnować ten pełen zaufania stosunek razem z nimi.
Und kann ihnen solche Dinge offenbaren.
I tego rodzaju rzeczy może im tutaj objawiać.
Aber durch seinen Geist.
Ale przez Ducha swego.
Vielleicht darf ich jetzt noch ein paar Minuten verwenden, um etwas über dieses Wirken dieses Geistes Gottes zu sagen.
Jeszcze parę minut chciałbym poświęcić na omówienie tego działania Ducha Bożego.
Und da finden wir fünf verschiedene Punkte bis Vers 13 über dieses Wirken des Heiligen Geistes.
Pięć różnych punktów aż do 13 wiersza pokazujących działanie Ducha.
Und ich bin mir nicht so ganz sicher, welcher der erste Punkt ist in Vers 10.
Nie jestem tak do końca pewien, czy to jest ten pierwszy punkt pokazany w wierszu 10.
Dass Gott es offenbart, dass der Geist es offenbart hat oder dass der Geist es erforscht.
Czy to, że objawił, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, czy to, że Duch bada wszystko?
Ich denke, dass dieser letzte Punkt der erste ist.
Ja myślę, że ten drugi punkt jest raczej pierwszym punktem.
Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.
Że to Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.
Wie können wir das verstehen?
Jak ten zwrot możemy rozumieć?
Nun, die Erklärung haben wir in Vers 11.
Wyjaśnienie tego znajdujemy w wierszu 11.
Man kann jetzt in Vers 11 eine hohe Theologie reinlegen.
Można by było w ten 11 wiersz włożyć wzniosłą teologię.
Aber ich glaube, Vers 11 ist nur eine Analogie, eine Erklärung von diesem letzten Teil von Vers 10.
Ale ja myślę, że ten wiersz 11 jest po prostu wykładnią tego ostatniego zwrotu z wiersza 10.
Wer von uns weiß denn hier, was in deinen Gedanken ist?
Któż z nas ludzi wie, jakie są w naszym, naszego bliźniego duchu myśli?
Solange du deine Gedanken nicht offen aussprichst,
jak długo ty twoje myśli, twojego serca nie wypowiesz jawnie dla innych,
weiß es niemand.
To nikt o tym nie wie.
Niemand von euch weiß, was ich gerade denke.
Nikt z was nie wie, o czym ja w tym momencie myślę.
Der einzige, der es weiß, das ist mein persönlicher Geist, der in mir wohnt.
Ten jedyny, który o tym wie, to jest mój osobisty duch, który we mnie mieszka.
Ich weiß, was ich gerade denke.
Ja wiem, o czym ja w tym momencie myślę.
Das sagt Vers 11.
O tym mówi właśnie wiersz 11.
Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist?
Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku?
Na, wer von den Menschen weiß, was ich gerade denke?
Któż z ludzi wie, o czym ja akurat myślę?
Niemand, als nur mein eigener menschlicher Geist, der in mir ist. Nicht der Heilige Geist, mein menschlicher Geist.
Nikt o tym nie wie, tylko mój ludzki duch, który jest we mnie, o tym wie.
Als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, sagt Vers 11.
Tak jak to określa wiersz 11, tylko ten ludzki duch, który w nim jest.
So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes.
Ty również też i nie wiesz, co jest w Bogu, jak tylko o tym wie Duch Boży.
Denn der Heilige Geist ist Gott, eine göttliche Person.
Dlatego, że Duch Święty jest boską osobą.
Und deswegen weiß der Heilige Geist, was in Gott ist.
I to dlatego też i Duch Święty wie, co jest w Bogu.
Aber warum heißt es, dass er alles erforscht?
Ale dlaczego też jest tutaj napisane, że on wszystko bada?
Wieso muss der Geist das erforschen, wenn er es weiß?
Dlaczego Duch musi coś badać, skoro o tym wie?
Weil der Geist hier beschrieben wird als der Heilige Geist, der in uns wohnt.
Dlatego, że tu mowa jest o tym Duchu Świętym, który w nas mieszka.
Der sozusagen unseren Geist nimmt und damit erforscht, was in den Tiefen Gottes ist.
Który, można by tak powiedzieć, bierze razem ze sobą naszego ludzkiego ducha i zaczyna badać, jakie są głębokości Boże.
Und dieses uns und wir in den Versen 10 bis 12 bezieht sich ausschließlich auf die Apostel.
I te określenia my i w nas w wierszach od 11 do 13 tylko i wyłącznie dotyczy apostołów.
Wir können das anwenden auf uns.
My te słowa możemy też i zastosować do nas samych.
Aber wir kommen später noch in Vers 13 dran.
Ale co do tego, to dojdziemy jeszcze w wierszu 13.
Hier geht es also jetzt um diesen Geist, der diese Dinge erforscht hat, die in Gott sind.
A więc tutaj chodzi o tego ducha, który te rzeczy bada, które są w Bogu.
Der es dann zweitens diesen Aposteln offenbart hat.
Którego też i po drugie objawił apostoł.
Von dem die Apostel sagen, oder der Paulus jetzt hier, wir die Apostel, aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Vers 12.
Bo tak jak w wierszu 12 jest napisane, a myśmy, czyli on i apostołowie, otrzymali nie ducha świata,
sondern den Geist, der aus Gott ist,
lecz ducha, który jest z Boga,
damit wir eben das verstehen und erkennen können, was Gott uns jetzt hier gegeben und erklärt hat.
Abyśmy to wiedzieli i rozumieli, co Bóg nam w swojej łasce darował.
Denn es geht hier ja um eine Offenbarung.
Dlatego, że chodzi tutaj o to objawienie.
Es geht also um Dinge, die neu sind, die vorher verborgen gewesen sind.
A więc chodzi tutaj o rzeczy, które są nowe, a wcześniej były ukryte.
Und die jetzt als das inspirierte Wort Gottes aufgeschrieben werden.
I rzeczy, które teraz jako to inspirowane Słowo Boże zostały dopiero teraz zapisane.
Das heißt, wir erfahren hier in diesen Versen 10 bis 12 sozusagen eine Seite der Inspiration des Wortes Gottes.
I tu można by powiedzieć, w tych wierszach od 10 do 12 znajdujemy tą jedną ze stron inspiracji Słowa Bożego.
Das heißt, der Geist hat diese Dinge erforscht.
To oznacza, że Duch te wszystkie rzeczy zbadał.
Hat diese Dinge offenbart.
Wszystkie te rzeczy objawił.
Hat sie diesen Aposteln erklärt.
I wyjaśnił to apostołom.
Er hat ihnen, oder ich will sagen, er hat ihnen Verständnis dafür gegeben.
Można powiedzieć, dał im zrozumienie tego.
Und dann kommt Vers 13.
I potem następuje wiersz 13.
Die wir auch verkündigen.
Którą też i my głosimy.
Ich könnte freier sagen, die wir auch aufgeschrieben haben.
Mogłoby być też i tutaj powiedziane, którą myśmy tu zapisali.
Und wieder sagt er, nicht Worte gelehrt durch menschliche Weisheit.
I znowu tutaj mówi o słowach, które nie są uczone według ludzkiej mądrości,
sondern in Worten gelehrt durch den Geist.
Lecz mówi o słowach, których naucza Duch.
Mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
Przedkładając do duchowej rzeczy duchową miarę albo środki duchowe.
Was heißt das?
Co to oznacza?
Das heißt, nicht nur die Botschaft der Bibel ist von Gott.
To oznacza, że nie tylko całe poselstwo Biblii jest od Boga,
sondern jedes einzelne Wort in diesem Buch ist von Gott.
Ale to oznacza, że każde pojedyncze słowo w tej księdze jest słowem Boga.
Das ist das, was der Apostel hier den Gläubigen erklärt.
To jest właśnie to, co apostoł wierzącym wyjaśnia.
Und damit auch uns.
Tym samym również i nam, gdy to czytamy.
Nicht wahr? Offenbarung und Inspiration ist nicht genau das gleiche.
Bo objawienie i inspiracja to nie są takie same rzeczy.
Das ganze Wort Gottes ist inspiriert.
Całe Słowo Boże jest inspirowane.
Nicht die Schreiber waren inspiriert.
To nie oznacza, że pisarze byli inspirowani.
Aber das Wort ist inspiriert, weil Gott es eingehaucht hat in ihre Herzen.
Ale Słowo jest inspirowane dlatego, że Bóg tchnął swoje Słowo w ich serca.
Und vieles, was auch im Neuen Testament aufgeschrieben ist, waren längst bekannte Sachen.
A wiele rzeczy, które w Nowym Testamencie są opisane, były już od dawien dawna znanymi rzeczami.
Aber einige Teile sind Offenbarungen.
Ale niektóre rzeczy z tego Nowego Testamentu są objawieniami.
Das heißt, sie waren neu für die damalige Zeit.
To znaczy, że one były rzeczą nową w ówczesnych czasach.
Sie sind ein Teil des inspirierten Wortes Gottes.
I one są częścią inspirowanego Słowa Bożego.
Und hier erklärt der Apostel sozusagen, wie diese Offenbarungen in diesem Buch niedergeschrieben worden sind.
I tu apostoł Paweł wyjaśnia, jak te objawienia w tej księdze zostały zapisane.
Durch den Geist Gottes.
Przez Ducha Bożego.
Der der einzige ist, der weiß, was in Gott ist, weil er selbst Gott ist.
Dlatego, że on jest tym jedynym, który wie, co jest w Bogu, bo on i sam jest Bogiem.
Aber damit ist das Thema noch nicht zu Ende.
Ale tym samym nie kończy się temat ten.
Denn jetzt kommt Vers 14.
Bo przechodzimy do 14. wiersza.
Und Vers 14 sagt, es ist schön, wenn man eine Bibel hat.
I ten wiersz 14 pokazuje nam to, że jak dobrą jest rzeczą, że mamy Biblię.
Wenn du das inspirierte Wort Gottes besitzt.
Dlatego, że posiadamy to inspirowane Słowo Boże.
Aber das reicht noch nicht.
Ale to jeszcze nie wystarcza.
Jedes Jahr werden zig Millionen Bibeln gedruckt und verschenkt.
Każdego roku kilkadziesiąt milionów Biblii jest drukowanych i rozdanych lub rozprowadzonych.
Und jeder, der eine solche Bibel geschenkt bekommt, versteht er das, was da drin steht?
I czy każdy, który otrzymuje taką Biblię, czy on rozumie, co w niej jest napisane?
Nee.
Nie.
Er versteht vielleicht, dass er sich bekehren muss.
Może to zrozumieć, że trzeba się nawrócić.
Und das war's.
I to wszystko.
Stellen wir uns vor, urplötzlich tritt ein Brief auf, der viele hundert Jahre alt ist.
Wyobraźmy sobie coś takiego, że nagle pojawia się list, który był napisany wiele setek lat wcześniej.
Der war hunderte von Jahren verborgen.
Który wiele setek lat leżał gdzieś ukryty.
Und es ist jemand hier und übersetzt den Brief ins Polnische.
I jest również ktoś taki, który ten list jest w stanie przetłumaczyć na język polski.
Damit ist der Brief offenbar.
Tym samym ten list zostaje objawiony.
Er ist bekannt.
Bywa już teraz znany.
Würde ich ihn als Deutscher verstehen?
Czy ja jako Niemiec, czy bym go rozumiał?
Er ist doch offenbar, er ist doch jetzt bekannt.
On został już objawiony i on jest znany.
Mir fehlt der Schlüssel, mir fehlt der Übersetzer.
Mnie jednak by brakowało tego klucza, czyli tłumacza.
Und so sagt uns Vers 14 eine weitere Seite des Heiligen Geistes.
I dlatego wiersz 14 opisuje nam następny klucz, jakim posługuje się Duch Boży.
Der natürliche Mensch kann es nicht verstehen.
I czytamy, że człowiek zmysłowy albo taki naturalny nie może tych rzeczy zrozumieć.
Er muss erst geistlich sein.
Najpierw musi stać się duchowym.
Das heißt, er muss den Heiligen Geist besitzen.
To oznacza, że on musi posiadać Ducha Świętego.
Und erst wenn man den Heiligen Geist besitzt, kann man auch die Tiefen des Wortes Gottes verstehen.
I dopiero wtedy, gdy posiada się Ducha Świętego, można te głębokości Słowa Bożego zrozumieć.
Man kann Stunden aufwenden, um einem ungläubigen Menschen die Schönheiten des Wortes Gottes zu erklären.
I można by było wieloma godzinami wyjaśniać człowiekowi niewierzącemu piękność Słowa Bożego.
Er kann sie nicht verstehen.
On by z tego nic nie rozumiał.
Weil er diese Sprache nicht spricht.
Dlatego, że on nie będzie mówił takim językiem.
Weil er eben nicht geistlich in dem Sinne ist.
Dlatego, że on w tym sensie nie jest właśnie człowiekiem duchowym.
Das heißt, der Heilige Geist macht noch etwas.
I to oznacza, że Duch Święty jeszcze jedną rzecz wykonuje.
Er erleuchtet unsere Augen.
On oświetla albo rozjaśnia nasze oczy.
Efezjan 1.
List do Efezjan, pierwszy rozdział.
Ich meine Vers 18.
Staje się 18 wiersz.
In Vers 17 heißt es, dass er uns gebe den Geist der Weisheit. Da haben wir es wieder.
Efezjan, pierwszy rozdział, 17 wiersz, tu nam pokazuje, że On dał wam ducha mądrości.
Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist.
I 18 wiersz, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał.
Das heißt, diese fünfte Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist hier, dass er unsere Augen erleuchtet.
I to oznacza, że tą piątą działalnością Ducha Świętego jest to, że On nam właśnie otwiera, oświetla nasze oczy.
Wie das Vers 13 am Ende sagt, mitteilend oder erläuternd.
Tak jak czytamy to pod koniec 13 wiersza, w naszym drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że On nas tutaj oświetla albo On nam przekazuje
geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę albo duchowe środki.
Wie gewaltig ist diese Weisheit Gottes.
Jakże wielką, ogromną jest ta mądrość Boża.
Wovon ein Teil ist, uns den Geist Gottes zu geben. Wovon ein Stück ist, von dieser Weisheit Gottes, die besteht auch darin, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat.
Ta jedna część tej mądrości Bożej zawarta jest w tym, że On darował nam Ducha Świętego.
Zum einen als ein Unterpfand, wir werden nie mehr verloren gehen.
Po pierwsze, jako zadatek Ducha Świętego, co oznacza, że kto posiada Ducha Świętego, nigdy nie pójdzie już na potępienie.
Zum anderen als eine absolute Notwendigkeit, um das Wort Gottes und die Tiefen darin verstehen zu können.
Ale po drugie, jako tą absolutną konieczność, aby zrozumieć te głębokości Słowa Bożego.
Deswegen kann es der natürliche Mensch nicht.
I to właśnie dlatego człowiek zmysłowy, taki naturalny człowiek, on takich rzeczy nie potrafi.
Damit endet Vers 14.
I tym kończy się wiersz 14.
Damit machen wir eine Pause.
I teraz robimy przerwę.